Otwórzcie list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, od 35 wiersza czytamy Boże Słowo. List do Rzymian, 8 rozdział i od 35 wiersza. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani morze, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Taki fragment dzisiaj przeczytaliśmy ze Słowa Bożego, który w liście do Rzymian napisał apostoł Paweł. I zanim chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym fragmentem Bożego Słowa, żebyśmy pomyśleli przez chwilę, co Bóg chce do nas powiedzieć, tak jak kiedyś jeden z wielkich ewangelistów powiedział, mnie nie interesuje na przykład, co Bóg mówił do Mojżesza. Ale dzisiaj, gdy czytam Biblię, to mnie interesuje, co Bóg, mówiąc do Mojżesza, chce do mnie powiedzieć. I gdy czytamy historię Izraela albo innych ludzi i gdy czasami nawet mówimy w swoich świadectwach o rzeczach, które zdarzyły się w naszym życiu, to jedno jest pewne, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma jakieś znaczenie, ma jakiś cel. To nie jest tak, że po prostu wszystko dzieje się tak, jak gdyby z przypadku i po prostu dzieje się tak, bo się dzieje. Jeżeli nawet tak jest, choć tak nie jest, ale nawet jeżeli tak jest, to w życiu wierzącego człowieka wszystko ma znaczenie. Cokolwiek się dzieje, wszystko ma znaczenie. Problem tylko polega na tym, ażeby człowiek mógł zrozumieć i odczytać to, co poprzez różne sytuacje Bóg chce do człowieka powiedzieć. Każdy, kto czyta Biblię i kto wierzy Bogu, to wie, że Bóg przemawia w różny sposób do człowieka. Jednym ze sposobów jest czytanie Bożego Słowa. Gdy czytamy Biblię, to poprzez Boże Słowo Bóg mówi do nas. Ale każdy z nas dokładnie to wie i mam nadzieję, że to jest oczywiste, choć, bo to wcale nie jest takie trudne, że poza Biblią, poprzez różne sytuacje, poprzez okoliczności, to wszystko, co wydarza się w naszym życiu, wszystko jest po to, ażeby coś nam powiedzieć. Bóg chce nam coś powiedzieć. To, że Bóg nas kocha i to, że Bóg nas miłuje, to jest sprawa bezsprzeczna. Tutaj nie ma nad tym, co dyskutować. Ostatnio w czwartek moje zwiastowanie poświęciłem temu, że Bóg wychodzi nam naprzeciw. W różnych trudnych momentach Bóg wychodzi nam naprzeciw, szybciej robi krok w naszym życiu niż my do Boga. Choć czasami pozornie, kiedy patrzymy na życie swoje, bo czasami innych ludzi, to wydaje nam się, że jak gdyby tak nie było. Ale jedno jest pewne, Bóg o wiele szybciej i zawsze pierwszy wychodzi do człowieka, niż my to czynimy w stosunku do Boga. I to jest coś, co jest bez precedensu na tej ziemi. My, którzy wierzymy w Boga i którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa i my, którzy doświadczamy Bożej obecności, mówiąc my, mam na myśli każdego jednego człowieka, to wiemy o tym, że Bóg tak nas bardzo umiłował i Biblia to ujmuje w ten sposób, że gdy Bóg darował ludziom Jezusa Chrystusa, to wraz z Nim darował nam wszystko. Kto z nas potrafi sobie wyobrazić, co to znaczy wszystko? Tam nie jest powiedziane w tym fragmencie Bożego Słowa, że gdy Bóg darował ludziom Jezusa Chrystusa, to darował nam to, to i tam jeszcze coś. Ale Biblia wyraźnie stwierdza, że Bóg darował nam wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. To począwszy od rzeczy duchowych, które mają wartość wieczną i które kiedyś zamieszkają w niebie, po te zwykłe, codzienne rzeczy. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że zgubił tablicę rejestracyjną w samochodzie i ona została mu przyniesiona do domu, to właśnie w tym wszystko to jest to także. W tym wszystko to jest właśnie także i to. Kiedy mówiłem świadectwo, że modliłem się na językach, bo nagle, tak nagle przyszła modlitwa na językach, ażeby modlić się i nie wiedziałem dlaczego, ale ujechałem parę kilometrów i potężne zwierzę przebiega przez drogę, to znaczy się, że w tym jest to wszystko. Jeżeli ktoś jedzie samochodem i dachuje i wychodzi z tego samochodu bez uszczerbku, to dla mnie to nie jest normalne, bo po prostu dla mnie to jest cud. W tym jest, to mieści się w tym słowie wszystko. To mieści się w tym słowie wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Bóg jest zainteresowany, ażeby każda sfera naszego życia była pod Jego kontrolą. To, co jest wyzwaniem dla człowieka, to, co dzisiaj jest wyzwaniem dla każdego jednego człowieka, to sprawić to, ażeby każda sfera życia człowieka była pod kontrolą Ducha Świętego, była pod kontrolą Jezusa Chrystusa. To jest nasza rola, to jest nasze zadanie. I w tym wszystkim pomaga nam Jezus Chrystus. A jeszcze bardziej byśmy powiedzieli, to dlatego, że Jezus Chrystus umarł za nas, to właśnie jest możliwe. Właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi jest możliwe, ażeby każda sfera życia człowieka była pod Bożą kontrolą. I wtedy cokolwiek zdarzy się, jesteśmy chronieni przez krew Jezusa Chrystusa. Bardzo bliska mi osoba kiedyś pół roku temu powiedziała, że dwa razy Duch Święty jej powiedział, żeby modliła się o moje życie i mówię, powiedz, co się w twoim życiu dzieje. Albo jesteś na jakąś śmiertelną chorobę chory, albo coś. Ja mówię, nic nie wiem. Ale dwa razy wyraźnie Duch Święty mi powiedział, żeby modlić się o twoje życie. Co chcę powiedzieć? Tylko w Bogu jest ochrona tego wszystkiego, co dla nas jest najważniejsze. Tylko w Bogu. Poza Bogiem nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ja kiedyś z kimś sprzeczałem się i powiadam tak, oczywiście można pewne rzeczy robić także poza Bogiem. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli chcemy iść Bożą drogą, jeżeli chcemy, żeby życie nasze było chronione, żeby było bezpieczne, jeżeli chcemy czynić wolę Jezusa Chrystusa i przynosić chwałę Jemu, jeżeli chcemy naszym życiem sprawić to, żeby Bóg był uwielbiony z naszego życia, to po pierwsze, że bez Boga to jest niemożliwe, a po drugie, tylko Bóg może dać nam te wszystkie możliwości, ażeby tak stało się w naszym życiu. Ażeby tak w naszym życiu się stało. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że gdy Biblia powiada, gdy czytam takie miejsce, że wraz z Jezusem Chrystusem darowane zostało nam wszystko, to w tym jest dla mnie łaska, Boże błogosławieństwo, Boża ochrona, Boża opieka, Boża mądrość, Boże poznanie, Boże objawienie, codziennie chodzenie przed Bogiem tak, żeby Boga nie zasmucać i byśmy mogli wymieniać tak wiele, wiele jeszcze rzeczy. To wszystko jest możliwe dzięki Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym powiedzieć, że jako ludzie wierzący bardzo często nastawiamy się na Bożą łaskę i na Boże błogosławieństwo. I czasami tak z marszu, ze zwyczaju, czasami bez takiego głębszego zastanawiania się, wychodzimy z takiego założenia, że jak często powiadamy na tym miejscu, po prostu pewne rzeczy należą się nam, dlatego że umarł za nas Jezus Chrystus. I czytamy w Biblii, że Jezus Chrystus umarł za nas, po to, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy byli usprawiedliwieni, żebyśmy byli uwolnieni, żebyśmy byli uświęceni i możemy tak wiele rzeczy jeszcze wymieniać. I powtarzamy, że Jezus po to umarł, ażeby to wydarzyło się w naszym życiu. I kiedy słyszymy to w Kościele albo czytamy to w Bożym Słowie, to chcemy tych rzeczy. Bo mówimy, Panie, umarłeś, oddałeś swoje życie, zapłaciłeś ogromną cenę. Po to właśnie, ażebyśmy te łaski i te błogosławieństwa mieli. I modlimy się o to do Boga, wołamy o to do Boga i powołujemy się na fragmenty Biblii i mówimy: Panie, tam jest tak napisane. Ty właśnie po to umarłeś. Nie umarłeś za kogoś innego, ale umarłeś za człowieka, ażeby to w naszym życiu zaistniało. I powołujemy się na Biblię. I mamy do tego prawo i w tym nie ma nic złego. Mamy oczywiście do tego prawo. Mamy do tego prawo. Dlatego, że Biblia nas do tego zachęca. Mówimy, że chcemy mieć życie błogosławione, że chcemy mieć życie szczęśliwe, że chcemy mieć wiele dobrych chwil w naszym życiu. I oczywiście mamy prawo się na to powoływać i tak często się dzieje. Choć nie zawsze tak będzie, bo każdy, kto czyta Biblię i rozumie pewne rzeczy i w ogóle to przebywanie na tej ziemi, to rozumie dokładnie, że nigdy tak przez całe życie nie będzie. Ale to nie oznacza, że w naszym życiu nie ma być wiele pięknych chwil, za którymi będziemy tęsknić i chcielibyśmy, żeby tych pięknych chwil było jak najwięcej. I mamy do tego prawo. I Biblia tutaj mówi, że apostoł Paweł mówi, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od Bożej miłości, dlatego że to wszystko, te wszystkie przeciwności pokonujemy w Jezusie Chrystusie, który nas umiłował. I chciałbym teraz, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali i tak przez chwilę pomyśleli. Przeczytaliśmy fragment Bożego Słowa, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od Jezusa Chrystusa. I tak pomyślcie przez chwilę, czy naprawdę nic? Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście nic nie jest w stanie nas odłączyć od Jezusa Chrystusa? I jeżeli jesteśmy uczciwi, jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to czy możemy tak sobie teraz myśląc powiedzieć albo wyliczyć rzeczy, które rzeczywiście teraz, tu i teraz, w naszym obecnym życiu, w tym momencie albo w najbliższym okresie czasu, rzeczywiście przeszkadzają nas i odłączają nas od miłości Jezusa Chrystusa? Czy jest coś takiego? Czy rzeczywiście cokolwiek się dzieje w naszym życiu, cokolwiek się dzieje, to, co się dzieje, czy rzeczywiście nie jest w stanie, nie ma takiej siły i nie ma takiej mocy, ażeby odłączyć nas od Jezusa Chrystusa? Ta refleksja jest bardzo ważna. Tej refleksji potrzebuje każdy jeden człowiek. A szczególnie dzisiaj, kiedy wszystko pędzi w zawrotnym tempie, każdy jeden wierzący człowiek i miłujący Boga, szanujący Boga, takiemu człowiekowi taka refleksja jest potrzebna. Czy rzeczywiście nic? Czy są jednak rzeczy? Cokolwiek to będzie. Ja świadomie nie będę żadnej z tych rzeczy wymieniać. Ale cokolwiek dzieje się w naszym życiu, czy to właśnie, to co się dzieje, nie sprawia, że gdzieś ta miłość do Jezusa Chrystusa nie jest taka? Bo przecież kiedy czytamy Biblię, i kiedy czytamy to, co Jezus powiedział, a potem apostoł Paweł i inni słudzy Boże w Biblii piszą, że pierwsza miłość tak często gdzieś tam znika z życia człowieka. I czy wtedy można powiedzieć, że gdy pierwsza miłość nagle przestaje istnieć, już nie świeci takim blaskiem jak kiedyś, czy można powiedzieć, czy rzeczywiście nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości do Jezusa Chrystusa? Chciałbym, żebyśmy pomyśleli sobie i wracając do domu w najbliższym czasie, taką refleksję snuli nad naszym życiem. A ja będę dalej kontynuował Boże Słowo. Bowiem chcę powiedzieć, że my powołujemy się na Biblię i mamy prawo oczekiwać Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa i tego wszystkiego, co niesie ze sobą ofiara Jezusa Chrystusa, Jego święta krew. To, co dzisiaj chcę powiedzieć i to, co jest celem mojego zwiastowania, to to, że my mamy prawo do błogosławieństwa Jezusa Chrystusa. A ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy przez chwilę się zastanowili, Jakie prawo ma do nas Jezus Chrystus? I czy w ogóle Jezus Chrystus ma jakieś prawo do nas? Jakie prawo ma Jezus Chrystus do ciebie, do twojego życia? To jest dzisiaj celem mojego zwiastowania. Chciałbym trzy takie prawdy wymienić, które czy takie prawdy, albo czy takie rzeczy, albo czy takie prawa, które, w których je, po które Jezus ma prawo sięgnąć do twojego życia. Bo przecież nie może być tak, że jeden, że my mamy prawo do wszelkiej łaski i błogosławieństwa, jakie jest w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus nie ma do nas żadnego prawa. Tak być nie może. Dobrze jest słuchać tego wszystkiego, co, albo nawet słuchać, jak zdobyć Boże błogosławieństwa. Ale dzisiaj, kiedy Jezus przychodzi do nas, do zgromadzenia, do kościoła, albo do twojego osobistego życia, czego ma prawo zażądać? Czego ma prawo zażądać, choćby z tego powodu, co On sam uczynił dla każdego z nas? Można wiele rzeczy wymienić. Ja chciałbym wymienić trzy. Pierwsze, to, co jest chyba bezsprzeczne i chyba poza wszelką dyskusją, to miłować Jezusa z całego serca. To naprawdę sprawić w swoim życiu, żeby On był pierwszy i żeby On był najważniejszy. Tego Jezus ma prawo oczekiwać od każdego z nas. Ja ostatnio mówiłem, że ktoś kiedyś powiedział, że to, co Jezus dla nas uczynił do dzisiejszego momentu, to nawet gdyby dzisiaj już przestał błogosławić nam, to przez całe nasze życie, do końca naszego życia, zasługuje na to, żeby Go wielbić, żeby Go wysławiać i żeby sprawić, żeby On był pierwszy w naszym życiu. Nawet gdyby nagle to wszystkie błogosławieństwo ustało, już żadnego błogosławieństwa byśmy już nie mieli, tylko byśmy żyli jeszcze do momentu spotkania się z Bogiem, to mimo tego zasługuje na to, żeby był pierwszy i najważniejszy w naszym życiu. Czy tak jest? Czy możemy to tak uczciwie i szczerze powiedzieć w swoim duchu, tak sam dla siebie? To jest refleksja osobista każdego z nas. Odpowiedź każdy sam musi sobie odpowiedzieć. Słowo Boże jest tylko pretekstem. Kazanie jest tylko pretekstem, żeby to uczynić. Kazanie nie daje odpowiedzi, jest tylko pretekstem, jest tylko zawołaniem. A żeby człowiek poddał się takiej refleksji i sam sobie odpowiedział. Czy każdy z nas może powiedzieć, że Słowo Boże miłuje z całego serca, że liczy się ze Słowem Bożym? Czy każdy może powiedzieć, że jest w stanie każdego dnia mieć taką chwilę, zostawić wszystko i żeby mieć społeczność z Jezusem Chrystusem poprzez Boże Słowo? Bo każdy z was dobrze wie, że gdy czytamy Biblię, to mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. Za każdym razem, kiedy czytamy Boże Słowo, mamy społeczność z Jezusem Chrystusem. I byśmy mogli wymieniać wiele rzeczy w tej miłości i tego pierwszego miejsca Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Czy możemy powiedzieć uczciwie i tak naprawdę szczerze, że każdego dnia mamy taki czas, kiedy wchodzimy do komory, zamykamy za sobą drzwi i nikt i nic nie jest ważniejsze, ale społeczność i modlitwa do Jezusa Chrystusa. Czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście miłujemy Jezusa z całego serca i ta miłość jest gorąca, jest pierwsza, jest najważniejsza. I choć wiele rzeczy w życiu naszym jest ważnych, bo jest wiele rzeczy ważnych w naszym życiu, to czy możemy powiedzieć, że Jezus jest pierwszy i jest najważniejszy? Czy możemy powiedzieć, gdyby Jezus zażądał, żebyśmy zostawili wszystko i poświęcili wszystko i zrobili coś dla Niego, poświęcając wszystko, czy możemy to zrobić? Czy możemy powiedzieć, że gdyby pewnego dnia przyszedł do nas Jezus i powiedział, chciałbym, żebyś dla mnie poświęcił swoje życie, czy jesteśmy w stanie to zrobić? Raz jeszcze powiadam, Słowo Boże czy Słowo Boże daje odpowiedź. Kazanie, które chcę dzisiaj wygłosić, ono nie daje odpowiedzi. Ono ma zmusić do refleksji, ażeby nad tym się zastanowić. Ja rozumiem, że jest łatwo powiedzieć słowo. Ja wiem, że jest łatwo powiedzieć puste słowo, za którym nic nie ma. Ja wiem, że tak można zrobić. Ale gdy przychodzę do kościoła, albo dziś jestem, gdy jestem sam i mówię tak szczerze, uczciwie, Panie Jezus, naprawdę miłuję Ciebie z całego serca za to wszystko, co dla mnie uczyniłeś. I chciałbym na tym zakończyć. Nie będę tego rozbudowywał, bo celem moim jest refleksja, które chciałbym, żeby każdy z nas się poddał. Drugiej rzeczy, której Pan Jezus Chrystus ma prawo od nas oczekiwać, to wierności przez całe życie aż do końca. Wierności w naszym życiu Jezusowi Chrystusowi do samego końca. Apostoł Paweł dla mnie jest niesamowitym wzorem. Jest niesamowitym wzorem, bo kiedy kończyło się jego życie i on wiedział o tym poprzez Boże objawienie, że jego życie zbliża się do końca, to do Tymoteusza pisze taki, w swoim liście taką refleksję. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. Czyli co on pisze w tych dwóch zdaniach? Że przez całe życie był wierny Jezusowi Chrystusowi. Kiedy patrzymy na Boże Słowo i kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy był na tej ziemi, to co możemy powiedzieć? Że za Jezusem szły tłumy. Szły tłumy. Bo na przykład, jeżeli mówimy, że nakarmił 5000 ludzi, a w tym byli sami mężczyźni, no to trzeba założyć, że byli też i kobiety. I były też dzieci. Bibliści mówią, że od 10 do 20, poprzez 15 do 20 tysięcy szło wtedy za Jezusem. Nawet 10 tysięcy, nawet 15 tysięcy, to jest tłum. 15 tysięcy to jest 3 tysięcy więcej, to jest cała chodzież. Gdyby tak pewnego, chodzież ma teraz ponad 17 tysięcy, czy 18, 18 chyba, dobrze mówię. 18? 18. 18 tysięcy, gdyby szło dzisiaj cała chodzież za Jezusem i gdyby przyszli gdzieś na takie miejsce, gdzie wszystkie by można było widzieć. To jest tłum. To jest tłum ludzi. I Jezus pewnego razu patrzył na ten tłum i mówi, wcale nie idziecie za mną, dlatego że mnie kochacie. Wcale nie idziecie za mną, dlatego że naprawdę mnie miłujecie, że liczycie się ze mną. Nie. Idziecie, z różnych powodów chodzicie. Byli tam w tym tłumie tacy, którzy rzeczywiście szli za Jezusem, bo miłowali Go ponad wszystko w swoim życiu. Ale byli też ludzie, po prostu, którzy na przykład szli dlatego, że byli nasyceni i Jezus im to powiedział. I jeszcze z wielu innych powodów, bo nie tylko z tych powodów, ale też z wielu innych powodów szli ludzie za Jezusem Chrystusem. Ale ile z nich tak naprawdę wytrwało i byli wierni do końca w swoim życiu, służąc Jezusowi Chrystusowi, Jezusowi, przynosząc Mu chwałę, wielbiąc Go, wywyższając Go, służąc Jemu, czyniąc Jego wolę w swoim życiu. Bo przecież to, co jest sensem naszego życia, co było sensem życia Jezusa Chrystusa? Co było Jego sensem, co było Jego celem? Pewnego razu to powiedział. Pewnego razu to powiedział. Bodajże do Samarytanki. Moim celem, moim sensem życia jest spełnić wolę mojego Ojca. To był cel Jego życia. Wypełnić to, co chciał Jego Ojciec. Miał sens, miał jasno nakreśloną wizję, miał sens swojego życia i dokładnie to wykonał. Co jest sensem naszego życia? Co jest celem naszego życia? Co powinno być celem naszego życia? Wierność Jezusowi Chrystusowi i uczynić to wszystko, co On chce, żebyśmy w naszym życiu uczynili. Co się wtedy stanie, jeżeli sensem naszego życia będzie wywyższenie Jezusa, a przede wszystkim wypełnienie Jego woli w naszym życiu? Co się wtedy stanie? Twoje życie będzie najpiękniejsze ze wszystkich innych, ze wszystkiego innego życia, bo tego nie idzie odmienić, ze wszystkich innych żyć. Tak się nie da, to nie to. Wiecie, o co chodzi? O co mi chodzi? Dlaczego będzie to życie piękne? Dlatego, że będziesz czynić to, co chce Jezus Chrystus. A gdy tak się stanie, to najlepszych rzeczy pod niebem, na ziemi, nie odmówi ci Jezus Chrystus. I w tym będzie wszystko. I w tym będzie wszystko. Właśnie z tego powodu. Każdy jeden, kto wykonuje wolę Jezusa Chrystusa, ma najpiękniejsze życie w swoim, najpiękniejsze życie, jakiekolwiek jest możliwe, pod niebem na tej ziemi. Właśnie z tego powodu. Wtedy jest wiele łaski i wiele Bożego błogosławieństwa. Choć w tym pięknym życiu mogą być różne chwile i prawdopodobnie będą. Ale i w tych najtrudniejszych momentach, będzie Jezus obecny i ma prawo oczekiwać wierności od ciebie. Dlatego, że On był wierny do końca, do samego końca, do samej śmierci, jak powiada apostoł Paweł w liście do Filipian, i to do śmierci krzyżowej. Właśnie za ciebie i za mnie, ażeby sprawić, ażeby nasze życie było najpiękniejsze i najcudowniejsze. Jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu, Daniel. Niesamowity Boży sługa. Znalazł się w jamie lwiej, miał trudne momenty w swoim życiu, ale był do końca. Przeżył 3 albo 4 królów podczas 70-letniej niewoli babilońskiej. Kiedy był młodzieńcem, przyszedł do Babilonii i tam przez całe życie spędził. Prawdopodobnie Daniel nie wrócił już do Izraela. Tam umarł, poza Izraelem, poza Jerozolimą. Na jego oczach w ciągu tego całego czasu wierności i służenia Bogu umierali królowie i przychodzili następni. A on wciąż trwał przy Jezusie Chrystusie. On wciąż trwał przy Bogu Wszechmogącym. On był sługą, który poprzez swoją wierność sprawiał, że każdy król, który pojawił się następny, poprzez jego służbę i poprzez jego wierność, każdy z tych królów pisał do świata, byśmy powiedzieli, taką odezwę. Dekrety. Każdy z tych królów pisał dekrety. Jedynym prawdziwym Bogiem jest Bóg Izraela. Poprzez wierność tego jednego człowieka i kilku innych ludzi, którzy byli na dworze królów babilońskich. Oni to sprawiali przez swoją wierną służbę to, że królowi wydawali dekrety, że nie ma innego prawdziwego Boga. Kiedy pewnego razu pierwszy król Nabuchodonozor dostaje sen i nie może go zrozumieć, jest wielce zaniepokojony i sprowadza wszystkich swoich wróżbitów, magów babilońskich i mówi: powiedzcie mi sen i wyłóżcie mi go. Najpierw mi go powiedzcie, co mi się śniło, a potem mi go wyłóżcie. Oni mówią: jak ci możemy wyłożyć sen, jeżeli nie znamy go? On mówi: nie, macie mi powiedzieć, co mi się śniło, a potem jeszcze macie wykład tego snu mi powiedzieć. Oni mówią: nie ma takiego człowieka, który by to zrobił. To jest niemożliwe. A król mówi: jak nie ma takiego człowieka, to wszyscy zginiecie. I została podjęta decyzja. Wszyscy magowie, wszyscy wróżbici, chaldejscy mają być straceni. I nagle pojawia się Daniel. I mówi: ja mogę ci, królu, powiedzieć sen i dać jego wykład. I przychodzi Daniel i mówi, że tobie, królu, śniło się. I mówi mu, co mu się śniło. Król jest wielce zaskoczony. Mówi: a teraz jest wykład tego snu. Każdy z królów pisał dekret, dlatego że był tam człowiek, który był wierny Bogu, który do samego końca pozostał Bogu wierny. Dzisiaj Jezus ma prawo oczekiwać od siebie wierności, zachowania wiary. Ma prawo oczekiwać, żebyś był przez cały czas przy Nim, aż do końca swojego życia, mimo okoliczności, mimo trudnych chwil, mimo bólu, mimo łez, mimo tragedii, mimo różnych sytuacji. Czy ma prawo tego wymagać? A może nie ma prawa? To jest druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, o której Jezus ma prawo wymagać od naszego życia, od nas. Ma prawo tego wymagać. I jeszcze jedną rzecz. I będę kończyć zwiastowanie Bożego Słowa. Ma prawo wymagać tego, ażebyś na wzór Jezusa Chrystusa umiał dać odpór nieprzyjacielowi przez całe swoje życie. I w jakiejkolwiek formie zaatakuje twoje życie, bo wiemy, że na ziemi mamy wrogów. Mamy na ziemi wrogów. Grzech jest naszym wrogiem. Ten świat w tym sensie złym, nie mówimy ten świat jako świat, tylko to, co jest złego w tym świecie i ma wpływ na negatywny na nasze życie, to jest naszym wrogiem. Wiemy, że nieprzyjaciel, który choć jest pokonany, jest naszym wrogiem. Także mamy wrogów, żyjąc tutaj na ziemi. Ale to, czego Jezus ma prawo wymagać od nas, to żebyśmy w Jego imieniu, w Jego mocy, w Jego autorytecie, będąc Mu wiernym i oddanym, będąc Mu posłusznym, żebyśmy umieli dawać odpór, żebyśmy byli zwycięzcami, żeby Jezus mógł powiedzieć innym ludziom na tej ziemi, że są na tej ziemi ludzie, którzy mimo okoliczności, mimo niesprzyjającej sytuacji są w stanie dawać odpór i być mi wiernymi. Jezus chciałby temu światu powiedzieć, że jest takie coś możliwe. To, co dla mnie jest niesamowite, kiedy pewnego razu nieprzyjaciel spotyka się z Bogiem i Bóg rozmawia z wrogiem. I co w tej rozmowie uznał za słuszne powiedzieć? Otóż uznał za słuszne pochwalić się, że ma takiego człowieka jak Hiob. Pomyślcie nad tą sytuacją. Przychodzi nieprzyjaciel, odwieczny wróg Boga i ludzi i Bóg uznał za słuszne pochwalić się i mówi, widzisz, mam takiego człowieka, który jest mi wierny, który jest mi posłuszny, który jest mi oddany. Mam takiego człowieka. Oczywiście znamy tą historię. Ona dramatycznie rozpoczyna się, kończy się wielkim happy endem, byśmy dzisiaj powiedzieli. Wielkim zwycięstwem tego człowieka. Ale co ja chcę powiedzieć? Dlaczego Bóg ma prawo wymagać od ciebie zwycięstwa nad wrogami, które dzisiaj są wokół nas? Żeby powiedzieć innym ludziom, którzy mówią, że jest niemożliwe dzisiaj być czystym, być świętym, być sprawiedliwym, że jest niemożliwe dzisiaj chodzić Bożymi drogami, zachować wiarę i tak dalej, i tak dalej. Ma prawo oczekiwać dlatego, żeby mógł powiedzieć, że jest jego Kościół, który właśnie mimo wszystko jest w stanie wielbić mnie, miłować mnie z całego serca, jest w stanie być mi wiernym i zachować swoją nienaganną postawę wobec złego, a być wiernym Jezusowi Chrystusowi i że są w moim Kościele ludzie, którzy mimo okoliczności i trudnych chwil są w stanie odeprzeć każdy atak i stać się w moim imieniu zwycięzcami. Bóg ma prawo tego oczekiwać, żeby coś ważnemu światu powiedzieć. Co ma Jezus powiedzieć światu o swoim Kościele? Jezus, zanim przyjdzie kres wszystkiego, zanim przyjdzie koniec rzeczy, które w Biblii są opisane, Bóg chce temu światu i ma prawo coś powiedzieć. Tym ludziom, którzy są bez nadziei, bez wiary, bez Boga, osamotnieni, z problemami, z którymi nie mogą sobie poradzić, Bóg chce im coś powiedzieć i musi dać im przykład, że to jest możliwe. I Kościół jest tym miejscem i tam są ludzie, którzy udowadniają, wbrew temu, co się dzieje, wbrew powszechnie panującej opinii, że w Jezusie Chrystusie wszystko jest możliwe. Że w Jezusie Chrystusie jest możliwe zwycięstwo. Że dzisiaj w tym trudnym świecie, a to, że ten świat jest trudny, to nie ma żadnej wątpliwości, że dzisiaj w tym trudnym świecie jest możliwe miłować Jezusa Chrystusa z całego serca. I Jezus ma prawo tego oczekiwać od ciebie, że będziesz w stanie łącznie z ofiarowaniem swojego życia poświęcić dla Jezusa, dlatego że Go kochasz. Po drugie, ma prawo oczekiwać tego, że będziesz Mu przez całe swoje życie wierny. Nie tylko przez krótki moment, ale przez całe swoje życie, mimo okoliczności. I ma prawo oczekiwać od ciebie także tego i ode mnie, od nas wszystkich, tego, że gdy przyjdzie trudny moment, gdy przyjdzie atak, że będziesz w stanie w Jego imieniu odeprzeć ten atak i sprawić, że odniesiesz zwycięstwo. I za każdym razem, kiedy będziemy odnosić zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa, za każdym z tych momentów Jezus Chrystus jest uwielbiony i wywyższony, a to bezsprzecznie Jemu się należy. Niech Bóg was błogosławi. Amen.